Witam Państwa, Lech Pilarski. Pandemia jest tragedią medyczną, społeczną i ekonomiczną, ale jest również lekcją dla nas wszystkich. Mamy nadzieję, że obserwacja procesu tworzenia nauki i jej wpływu na życie codzienne doprowadzi do zwiększenia racjonalności życia społecznego i społecznej akceptacji racjonalnych metod poznania. Jednakże widzimy również narastający opór przed tą racjonalnością. Rośnie aktywność środowisk promujących irracjonalne poglądy, niekiedy wręcz kwestionujących fakt istnienia pandemii. Pomiędzy tymi dwoma stanowiskami, racjonalnym i irracjonalnym, jest spora część społeczeństwa nieco zagubiona, przytłoczona ogromem niespójnych informacji. Trudniej jest przygotować opinię publiczną na naturalne, szczególnie w okresach przełomów naukowych, różnice stanowisk wśród badaczy. Część osób może pomyśleć, jak to, skoro jeden badacz mówi to, a drugi coś sprzecznego, to znaczy, że żaden z nich nie jest wiarygodny. I w ten sposób może powiększać się grupa skłonna zaakceptować poglądy irracjonalne, bo spada zaufanie do nauki. To był cytat, proszę Państwa, cytat z raportu Zespołu do spraw COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk. Jak się w takiej sytuacji zachować, komu wierzyć, o tym dzisiaj w programie zapraszam. A do udziału w audycji zaprosiłem dzisiaj profesorów Joannę Zajkowską i Ryszarda Rutkowskiego z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam Państwa.
Dzień dobry Państwu, witam Panie redaktorze.
Pan profesor.
Ja także witam Pana redaktora i słuchaczy. I panią profesor oczywiście.
Słyszał pan panią profesor, zatem tak. Relacje i interakcje będą możliwe. To zaczniemy, jeśli pani profesor pozwoli, od pana profesora Ryszarda Rutkowskiego, który ma trochę kontrowersyjne poglądy i które nie docierają do wszystkich. Napisał pan dwa listy, o ile pamiętam, do ministra zdrowia i poprzedniego, i obecnego. I o co w tych listach chodziło, jeśli mógłby pan krótko powiedzieć naszym słuchaczom?
Listów w sumie było 4, zacząłem od pana wojewody.
Czyli 2 kwadratu prawie.
Potem pan minister Piątkowski, a następnie minister Szumowski, teraz do pana ministra Niedzielskiego. W każdym z tych listów prosiłem o podanie naukowych i medycznych argumentów, które tłumaczą podejmowane decyzje i medialne informacje, jakie ukazywały się od marca i w zasadzie ukazują się do chwili obecnej, chociaż po objęciu stanowiska przez pana ministra Niedzielskiego one uległy złagodzeniu. W tej chwili już ta propaganda irracjonalnego strachu została zmniejszona. Myślę, że częściowo wynika to z tego, że w rządzie, w ministerstwie zdano sobie sprawę, że następstwa, które będą wynikały z wyolbrzymiania choroby, która istnieje, której nigdy nie negowałem.
Czyli pan nie jest koronasceptykiem, tylko jest pan pandemiosceptykiem?
Nie, to znaczy sekundę. Ja już to wyjaśniałem w wywiadzie do rzeczy.
Powtarzam, ja rozumiem, nie każdy trafia do gazet, radio ma troszeczkę większy zasięg.
Panie redaktorze, pan profesor Gut, który jest naczelnym w tej chwili wirusologiem występującym we wszystkich mediach i mówi mądre rzeczy, to żeby nie było, że akurat tutaj
podważa pan jego autorytet.
Nie, naprawdę z powagą podchodzę i słucham uważnie tego, co mówi. W programie pana Pośpieszackiego powiedział, że pandemia jest i nie jest. Taki mały absurd semantyczny. No bo jeżeli przyjmiemy definicję obecną WHO, to pandemia oczywiście istnieje według tych kryteriów, które mówią o tym, że ma występować na różnych kontynentach i charakteryzuje się dużą zakaźnością. Natomiast jeżeli patrzymy na pandemię z punktu widzenia takiego, jak postrzegają to dziennikarze i przerażeni przez tych dziennikarzy Polacy, czyli na pandemię jako chorobę, która w krótkim czasie zabija miliony ludzi, to takiej pandemii nie ma. Ja rozumiem, że tutaj ta wiedza historyczna o pandemii, o Justyniana, o czarnej śmierci, czyli dżumie, która miała miejsce w XIV wieku i która zabiła wtedy co trzeciego Europejczyka, bo 400 milionów Europejczyków w Europie Zachodniej, bo w Polsce akurat nie mieliśmy tego problemu, zmarło wtedy 100 milionów ludzi. Czy chociażby ostatniej epidemii, pandemii, którą mieliśmy
Hiszpanki.
To jeżeli z tej strony patrzymy, to pandemii nie ma, bo wie pan, może inny przykład. Od 2012 roku jest ogłoszona pandemia nieaktywnego, sedentaryjnego stylu życia. Ja akurat się tym zajmuję naukowo, w związku z tym...
Ale musi pan wyjaśnić, o czym pan mówi.
Mówię o tym, że według WHO w ciągu roku umiera od 3 do 4 milionów ludzi tylko dlatego, że prowadzą siedzący, nieaktywny fizycznie tryb życia. Czyli od 8 lat mamy tego typu pandemię. Jako alergolog mogę powiedzieć, że mamy dzisiaj do czynienia według tych nowoczesnych kryteriów WHO z pandemią chorób alergicznych. Diabetolodzy powiedzą, że dzisiaj na świecie jest pandemia cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i tak dalej. Czyli dlaczego ja to mówię? Bo chcę pokazać, że słowo pandemia w obecnym kontekście to nie jest groźne pojęcie. Natomiast to, co nakręcają media od początku, wspierane początkowo przez informacje rządowe, to jest właśnie tworzenie atmosfery grozy, gdzie powstało to pojęcie, że infekcja, kontakt z wirusem oznacza śmierć, bo to tak zestawiano. I jeszcze w stylu takim dramatyczny wzrost to nawet było zachorowań. I od razu zestawienie, i tutaj zmarło 5 osób, 6 osób. Więc w tym momencie pojawia się pytanie czysto medyczne, to jak to w końcu jest? Nie mówiąc znowu o następnym pomieszaniu pojęć, ponieważ zakażenie, kontakt z wirusem oznacza bardzo wiele opcji klinicznych. Oznacza to, że był tylko kontakt, układ immunologiczny sobie z tym poradził i nie ma śladu w organizmie. Oznacza to, że ktoś przechodzi w sposób łagodny chorobę, przechodzi w sposób średnio ciężki albo ciężki, krańcowo nawet może doprowadzić do zgonu. I bez tych informacji ja się właśnie w kwietniu zwróciłem do wojewody Paszkowskiego, żeby zamiast komunikatów takich, że zakażeni i zmarli, żeby podawano rzetelne informacje, czyli z rozbiciem na poszczególne grupy. Bo to by pozwalało państwu podchodzić...
Czyli chciałby pan się dowiedzieć, że ile osób zostało zakażonych, ile osób spośród tych zakażonych zachorowało, ile osób z tych, którzy umarli, rzeczywiście umarli z powodu koronawirusa.
My to w tej chwili wiemy, dlatego że liczba osób zakażonych jest podawana, liczba osób zmarłych jest podawana i liczba osób, które są pod respiratorami, jest podawana. Ale znowu, ja pytam jako lekarz, tu w tym momencie nie chcę wchodzić w różnego typu spory publicystyczne, o to, skąd pewność, że ci chorzy, którzy zmarli z powodu COVID-u, rzeczywiście zmarli z powodu COVID-u, bo nie neguję, że chorują, a dlatego to pytanie stawiam, ponieważ ostatecznym dowodem, szczególnie przy nowej chorobie, to jest badanie sekcyjne.
I powiem, czyli badanie przez
anatomopatologów, z tym, że to nie jest tylko kwestia sekcji, ale to jest kwestia też badań histopatologicznych, badań cytologicznych, które mówią o tym, że na przykład wirus był obecny w poszczególnych narządach. Czy to, co dla mnie jest istotne, bo patrzę na to jako alergolog, czyli człowiek, który wie, jak się rozkładają czynniki chorobotwórcze w układzie oddechowym. Jeżeli my stwierdzamy obecność wirusa tylko w nosogardzieli, to my możemy powiedzieć jedynie tylko to, że on jest w nosogardzieli. Natomiast ja nie znajduję nigdzie, a o polskich publikacjach to w ogóle nie mówię, bo ich nie ma, ale i w zagranicznych, nie ma informacji o tym, czy wyizolowano, poza nielicznymi pracami, w dolnych drogach oddechowych. Bo to by pokazywało, że rzeczywiście ten wirus tam wywołuje
Ale od czasu do czasu pojawiają się i w internecie, i w różnorodnych czasopismach, również medycznych, zdjęcia tomografii komputerowej właśnie płuc, które zostały zaatakowane przez COVID.
Oczywiście, że są chorzy, którzy zmarli w mechanizmie ARDS-u, bo sama nazwa wirusa, ten Severe Acute Respiratory Syndrome, bierze się stąd, że w 2002 roku, kiedy po raz pierwszy pojawił się SARS w Hongkongu, wtedy on objął 37 państw i wskaźnik śmiertelności wynosił 10%, a obecnie to jest w granicach poniżej 2%, jeśli chodzi o COVID. Więc wtedy było wiadomo, że ten wirus zabija poprzez spowodowanie zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Natomiast co dają badania sekcyjne? Ja teraz przeanalizowałem pracę z Cambridge, anatomopatologów brytyjskich, którzy zestawili, pięknie to zrobili, to wzorcowa praca, uzyskane dane. I na przykład spośród 9 osób, które zmarły, tylko 2 osoby zmarły z powodu ARDS-u. Pozostałe zmarły albo z powodów kardialnych. Jeden pacjent, który owszem był pozytywny, jeśli chodzi o koronawirusa, zmarł z powodu AIDS. I gdybyśmy mieli takie informacje, to byłaby rzeczowa raz dyskusja na temat tego, w jaki sposób wirus zabija, jakie spustoszenie czyni w organizmie, na co musimy zwracać uwagę. Natomiast jeśli tego nie ma, to się poruszamy po omacku.
W sferze domniemań i niedomówień. Panie profesorze, jakby pan...
Od polskich naukowców tak? No, pracują tak jak należy, prowadzą cały czas badania, które nam tą wiedzę poszerzają i sprawiają, że na dzisiaj mogę twierdzić, że ta cała mowa o wirusie, który jest strasznym, który jest porównywany do Yersinii pestis, czyli pałeczki dżumy, to jest po prostu nieprawda.
To jeśli to pan choroba, profesor pozwoli...
Taka jak wszystkie choroby wirusowe, tak. z którymi mieliśmy do czynienia i która, jeśli chodzi o wskaźnik śmiertelności, to jest najważniejszy, ten case fatality rate, czyli wskaźnik śmiertelności, jest zbliżony do tego, co obserwujemy w grypie.
Panie profesorze, jakby pan teraz postawił kropkę, halo...
To jest próba jakby zracjonalizowania problemu i jednocześnie prośba o to, żeby wreszcie zaczęto podawać nasze dane, żebyśmy wiedzieli, jak sytuacja wygląda w Polsce.
Panie profesorze, halo, czy pan mnie słyszy, panie profesorze?
Na szczęście pan profesor Horban jako zakaźnik się wypowiadał i wypowiadał się w taki sposób, że jako klinicysta nie zakaźnik, no mogę to potraktować bardzo poważnie i uznać, że te racje, które przedstawiał, są jak najbardziej właściwe. Natomiast no jeżeli ja słucham wypowiedzi teoretyków, no to zadaję pytanie, kto w Polsce leczy pacjentów?
Tu zadamy teraz, panie profesorze, pytanie do praktyka, pani profesor Joanna Zajkowska.
Czy leczą teoretycy medyczni? Bo wirusolodzy, nawet jeżeli czasami są po studiach medycznych, oni nie zajmują się praktyką lekarską, oni nie leczą chorych, oni tylko mogą nam podpowiedzieć i my korzystamy z takich podpowiedzi, bo jeśli mamy problem kliniczny, to ja oczywiście, że proszę o to, żeby zrobić badania mykologiczne, bakteriologiczne, wirusologiczne, po to, żeby wiedzieć, jak mam się odnieść do czynnika chorobotwórczego.
Tutaj panu profesorowi przerwiemy i teraz przejdziemy do pani profesor Janny Zajkowskiej. Podziwiam pani profesor cierpliwość, ale proszę o komentarz do tego, co pani usłyszała.
Muszę powiedzieć, że mój punkt widzenia jest po pierwsze jako epidemiologa, czyli interesuje mnie sposób transmisji, przenoszenia się tego wirusa, który rzeczywiście jest zadziwiający, bo ogarnął już niemal wszystkie kontynenty. Natomiast rzeczywiście jestem też praktykiem i lekarzem chorób zakaźnych, pracującym w oddziale chorób zakaźnych, również z chorymi na COVID. Literatura dotycząca patogenezy i zmian, które powoduje wirusa, muszę powiedzieć, że jest bardzo duża w tej chwili. W wielu krajach ta epidemia zaczęła się wcześniej. Wiele publikacji już istnieje i muszę powiedzieć, że bardzo mnie cieszy, że te publikacje są udostępniane bardzo szybko. Muszę powiedzieć, że taka wymiana informacji naukowych, jak dotycząca COVID-u, chyba do tej pory nie obserwowaliśmy. Ledwo
i wskazuje to również ten raport, na który się powoływałem na początku, tego zespołu przy prezesie Polskiej Akademii Nauk, który wskazuje, że przyspieszyło to wszystko, jeśli chodzi o przekaz naukowej informacji, że przyspieszyły badania, rozpoznania i tym podobnie, chociaż, jak słyszymy, są różne punkty widzenia w tej sprawie.
Tak, obieg informacji jest rzeczywiście, są całe platformy, które skupiają doniesienia, które dotyczą COVID-u i one są udostępniane, bo nie zawsze tak było. Czasami dostęp do tych źródeł był płatny. W tej chwili naukowcy się umówili, że jednak to, co dotyczy kluczowych rzeczy, jest udostępniane bardzo szybko. Muszę powiedzieć, że te zmiany, które powoduje wirus, też są przedmiotem analizy zakaźników, immunologów i są niezwykle interesujące. Oczywiście obecność samego wirusa, który niszczy komórkę, ale też okazuje się, że wchodzi w interakcję ze śródbłonkiem i generuje zmiany zakrzepowe, zmiany krzepnięcia rozsiane, rozmiany, to znaczy wchodzi w interakcję ze śródbłonkiem, co oznacza, że efekty zakażenia mogą być obecne wszędzie tam, gdzie mamy naczynia krwionośne. Czyli dotyczy to nawet naczyń mózgowych, dotyczy to naczyń płucnych, dotyczy to bezpośredniego związku z układem krążenia, czyli dotyczy również serca. Czyli
nie tylko płuca, ale także inne organy.
Tak, to oczywiście dotyczy tych przypadków ciężkich. Tak jak pan profesor zaznaczył wcześniej, mogą być przebiegi takie bezobjawowe, skąpoobjawowe, kiedy nie dochodzi do rozwoju stanu zapalnego. Natomiast jeżeli mamy te przypadki średnio ciężkie i ciężkie, to rzeczywiście te zmiany są masywne i one dotyczą zaburzeń krzepnięcia, dotyczą wydolności innych narządów. Także jeżeli dotyczą osób, które wcześniej chorowały, czyli miały mniej sprawne nerki, miały choroby układu krążenia, to zakażenie wirusem COVID i dołożenie dodatkowego zapalenia, które obejmuje te narządy, doprowadza do zgonu. Także tutaj możemy dyskutować, czy bezpośrednią przyczyną zgonu jest...
Czyli panią profesor nie razi to, że nie ma tych badań anatomopatologicznych, że nie ma dokładnego rozpoznania, no bo trzeba walczyć z chorobą.
Znaczy one już się pojawiają, natomiast nie razi mnie to, ponieważ obserwujemy, mamy swoich pacjentów i ponieważ największy odsetek zgonów dotyczy osób starszych i dotyczy z tą współchorobowością, dołożenie zakażenia jest przyczyną zgonu i tutaj jest, bym
powiedziała...
Czyli
można powiedzieć, że koronawirus jest swego rodzaju katalizatorem. Przyspieszającym pewne procesy, jeśli ktoś ma w swoim organizmie pewne niedowłady, tak to w cudzysłowie nazwijmy, to nabycie owego koronawirusa powoduje, że owe niedowłady zaczynają się potęgować.
Dokładnie taki to jest ten podobny mechanizm jak w przypadku grypy, kiedy grypa jest chorobą bardzo niebezpieczną dla osób starszych i ze współchorobowością z chorobami układu krążenia czy chorobami płuc. Także możemy tutaj pewne podobieństwo czy jakąś pewną analogię zastosować, chociaż ten patomechanizm akurat przy COVID-zie troszkę się różni niż przy zakażeniu grypą.
Czyli czy są rozbieżności, bo z jednej strony pan profesor mówi, że z tym się nie zgadza, z tamtym się nie zgadza. Pani profesor mówi, że co do choroby, to sprawa jest dosyć jasna. Do pani profesor.
Cały czas się uczymy i cały czas badania nad immunologią, nad tymi mechanizmami, które wyzwalają chorobę, które powodują niewydolność poszczególnych narządów, trwają badania. Wiemy coraz więcej, ale stale się uczymy. Ten patomechanizm do końca nie jest jeszcze poznany, a szczególnie zaburzenia immunologiczne, co powoduje, że wybór konstrukcji szczepionki stanowi pewien problem w tej chwili. Tam prace nad szczepionką trwają.
Do tego powrócimy, pani profesor, bo jest zapowiedź polskiego leku na COVID-19, ale pytanie, czy ten lek już szybko wejdzie do użytku, czy trzeba będzie długo poczekać, jak z testami i tym podobnie, i tym podobnie. Pytanie do pana profesora Rutkowskiego. Halo, słyszymy się?
Tak, słyszę pana.
Panie profesorze, dzisiaj zanotowano, czy właściwie wczoraj, 1136 nowych przypadków zarażenia koronawirusem. To jest absolutny rekord, czyli liczba tych zakażonych wzrasta. I profesor Simon, klinicysta, który pracuje we Wrocławiu, powiedział: nie mam wątpliwości, że odpowiedzialność za wzrost liczby zakażeń spoczywa na osobach, które nie przestrzegają restrykcji i przepisów. Lekarz nazywa ich wprost szkodnikami społecznymi. Proszę o komentarz.
Panie redaktorze, odnośnie wypowiedzi... Halo?
Tak, już się słyszę.
Komórka się łączy. Tak. Odnośnie wypowiedzi pana profesora Simona, to chciałbym się powstrzymać, ponieważ język, w jaki pan profesor Simon wypowiada się o ludziach...
To jest bardzo charakterystyczne.
...którzy nie spełniają jego oczekiwań, no nie przystoi naukowcom.
Rozumiem.
I to dyskredytuje pana profesora Simona jako autorytet, bo jednak profesor powinien prezentować określoną kulturę osobistą, a nawet jeżeli widzi, że nasi pacjenci potencjalni mają inne zdanie, to nie jest naszą rolą ich obrażać. Natomiast to jest ten zlepek pojęć. Ja też czytałem, mało tego z tym przekłamaniem, bo to akurat na Polsacie podają, że liczba zakażeń jest taka, jednocześnie od razu w tytule Ministerstwo Zdrowia podało, że właśnie liczba zakażeń, a oni już piszą liczba zachorowań. Więc dopóki będziemy w ten sposób rozmawiali z naszymi, z mieszkańcami Polski, to oczywiście, że będą to ludzie przerażeni, będzie budowało się atmosferę grozy, o czym bardzo ładnie napisał w pracy poglądowej pan profesor Heitzman o zaburzeniach psychicznych w okresie COVID-u. I tam jako psychiatra mówi, że już obserwuje różnego typu fobie udzielone, zaburzenia nastroju, właśnie agresywność ze strony ludzi, którzy no, na okrągło słuchają tylko tych informacji na temat COVID-u i ponieważ nie mają wiedzy fachowej, to uważają, że to jest dramat. Natomiast ja z COVID-em zetknąłem się w naszym szpitalu. Wiem o tym, że część naszych kolegów przeszła infekcję tym wirusem SARS. Jedni przeszli w sposób bardzo łagodny, były to wyłącznie dolegliwości dyspeptyczne, po czym następnego dnia wszystko się znormalizowało. Test był dodatni. Z kolei jedna z koleżanek przebyła to jako ciężką grypę, rzeczywiście z silnymi bólami mięśniowymi, z wysoką temperaturą. No ale myślę, że tutaj pewnym problemem było to, że ta osoba bardzo dużo pracowała i lekarze czasami czy pielęgniarki same sobie są winni, ponieważ są przemęczeni, ich układ odpornościowy źle funkcjonuje i w tym momencie choroba jest bardziej agresywna. To jest to, co ja mówię od początku, że nie można sobie dać wmówić, że dzisiaj wszyscy Polacy są chorzy, bo tak było wygodnie na początku dla pana ministra Szumowskiego, wszyscy musimy zachorować na COVID, bo to jest nieprawda, ponieważ ludzie ze sprawnym układem odpornościowym nie muszą zachorować ani na COVID, ani na inną chorobę, dlatego że broni ich przed tym ich własny organizm.
Ale panie profesorze, ja prosiłem pana o komentarz do wypowiedzi profesora Simona, abstrahując już od języka. Ale rzecz dotyczy dystansu społecznego, rzecz dotyczy maseczek, rzecz dotyczy różnorodnych restrykcji tak, w postaci dezynfekcji już rąk i tym podobnie.
Już tłumaczę. Gdyby pan profesor, zamiast się bawić w publicystykę, był uprzejmy zapoznać się z kilkoma pracami, które opublikowano w renomowanych czasopismach w roku 2020, które mówią przede wszystkim o tym, że wirus SARS-CoV-2 jest też rozchodzi się drogą powietrzną. Dlatego, że nam się wmawia, że wirus ten wchodzi w kontakt z innymi ludźmi wyłącznie drogą kropelkową. Ja w tej chwili mam przed sobą 5 takich prac, włącznie z Lancetem, Nature, gdzie jest napisane wyraźnie Airborne Transmission of SARS-CoV-2 i tak dalej. I teraz o co chodzi? Że z tych publikacji jasno wynika, że wirus jako cząstka mała może też wydostawać się na zewnątrz drogą powietrzną i dystans 1,5 metra czy 2 metry przed niczym nie zabezpiecza, bo on się wydostaje powyżej nawet do 6 metrów, do 10 metrów. Mało tego, pierwsze takie doniesienia były ze szpitala w Wuhan, gdzie Wang opublikował na początku 2020 roku właśnie taką publikację, że ten białko RNA stwierdzono w odległościach znacznie większych niż te, które by wynikały z faktu, że ludzie noszą maseczki.
Ale skracając pana wypowiedź, proszę już o wnioski. No,
wypowiedź jest taka. Po pierwsze, wirus rozprzestrzenia się dwiema drogami. Kropelkowo i aerozolowo. Przed drogą aerozolową nie chronią te maseczki bawełniane. Ja z naciskiem podkreślam, ja nie krytykuję maseczek chirurgicznych czy tak zwanych respirators N95, ponieważ te chronią, najbardziej zresztą te N95. Natomiast maseczki bawełniane ze względu na strukturę tkaniny, na wielkość przestrzeni, jakie są między nićmi, nie zatrzymują wirusa, bo wirus ma wielkość od 140 do 160 nanometrów.
Niektórzy nawet podają, że od 60 do 140 nanometrów.
No, ale to nawet niech będzie więcej. Natomiast te szczeliny między nićmi tych maseczek, które zostały zalecone wszystkim obywatelom, są w mikronach. Mikron to jest jednostka 1000 razy większa od nanometra. Więc o czym my mówimy? Ten wirus swobodnie sobie wędruje od ludzi do ludzi. I jeżeli
czyli wniosek,
my nie chorujemy,
nosić maseczki, nie nosić. Jak to?
Proszę pana, tak jak ja w wywiadzie powiedziałem, jeżeli ktoś dzisiaj jest zakowidowany i przerażony, to niech on nosi tą maskę. Tylko chodzi o to, żeby nie zmuszać ludzi zdrowych, to jest jedno, do noszenia czegoś, co zupełnie nie spełnia swojego zadania. Bo jeżeli chcielibyśmy chronić, to tak, to niech państwo w tym momencie rozprowadzi te N95 maski. To w tym momencie ja się
czyli
zgadzam.
Czyli te, które mają wysoką skuteczność, zadanie. Prawie 100%.
One mają prawie 100% skuteczność lub niech rozprowadzają maseczki chirurgiczne, ale też z tym założeniem, że maseczka jest zmieniana co pół godziny najpóźniej.
Pani profesor. Co pani
tak, ja tu pozwolę nie zgodzić z panem profesorem, dlatego że jednak główną drogą zakażenia jest droga kropelkowa i wirus znajduje się w kropelkach śliny, w tym aerozolu, który jest emitowany w trakcie mówienia, w trakcie kichnięcia, w trakcie kaszlu. Kto z państwa kichnął kiedykolwiek przed monitorem komputera, zobaczy, ile tych kropelek rzeczywiście możemy emitować. One są z dużą prędkością, mogą zawierać te cząsteczki wirusa. I przeciw właśnie to jest powód, że zalecamy noszenie maseczek, nawet tych bawełnianych, w sklepie, w miejscach, gdzie
żeby
nie
było
tego
wyrzutu.
Dystansu. Oczywiście,
nie
żeby
chodzi o
zatrzymanie
100%, ale chodzi o to, żeby powstrzymać ten wyrzut, żeby to nie było tak dynamiczne.
Oczywiście, że w 100% te maseczki nie zatrzymają tych drobnych cząsteczek, natomiast zatrzymują te duże krople, które są emitowane w trakcie mówienia, kaszlu czy kichnięcia. Natomiast rzeczywiście wirus jest maleńki, on może sam przechodzić, natomiast on jest emitowany jednak na nośniku i to, co znajdowane jest w powietrzu czy na powierzchniach, to jest po wyschnięciu tych drobnych kropelek. Ten metodą PCR znajduje się w salach, tam gdzie właśnie w Wuhan na przykład, w dużej odległości, tam gdzie opadał ten aerozol i wysychał.
Także czyli pani jest za tym, żeby maseczki jednak nosić, niezależnie od tego, czy są one bawełniane, czy to jest N95, czy to są maseczki chirurgiczne. Chodzi o to, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się kropelkowe owego wirusa.
W przestrzeni publicznej tak. Dlatego, że ja punkt widzenia epidemiologa i zakaźnika jest taki. Mamy źródło zakażenia, drogę przenoszenia i wrażliwą populację. I jedyna właściwie, nikt nie wymyślił lepszego sposobu w tej chwili niż przecięcie tej drogi między osobą zakażoną a wrażliwą populacją, jak utrzymanie dystansu i zakładanie maseczek.
To zostawiamy maseczki teraz w spokoju, zajmijmy się testowaniem. Kwestia testowania, kwestia wykrywania, pan profesor Ryszard Rutkowski.
No tutaj akurat nie czuję się kompetentny, żeby dyskutować. Mogę tylko tyle powiedzieć, że...
Za mało, za dużo, bo ostatnio eksperci wskazują, że Polska jest na końcu, można powiedzieć, krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę testów.
Panie redaktorze, jest pytanie, co wynika z faktu, że my stwierdzimy, że w Polsce 30 milionów ludzi będzie miało dodatnie testy?
Nie wiem, pytam się pana, co to znaczy, co z tego wynika?
To oznacza, że utrzymamy 30 milionów testów, których część będzie mówiła o tym, że ktoś miał kontakt z wirusem, czy ma. Mnie interesuje case fatality rate, czyli wskaźnik śmiertelności. Ile osób z tego grona, u których testy wykonano, umrze, bo to mówi o tym, na ile choroba jest groźna. Natomiast jeżeli byśmy zaczęli testować na inne wirusy, prawdopodobnie też uzyskamy bardzo duże wskaźniki infekcyjności.
No jeszcze pasożyty i cała reszta.
Tylko, że wie pan, to jest pytanie praktyczne, które zadałem. No i co z tego faktu wynika?
Nic. To zapytajmy pani profesor Joanna Zajkowska.
No, epidemiolog popatrzy na to inaczej. Identyfikacja
to znaczy?
Identyfikacja osoby, która jest zakażona, pozwala na identyfikację ogniska i wprowadzenie zaleceń, żeby ta osoba nie zakażała kolejnych osób, czyli to są te działania, które powodują, że hamujemy transmisję w populacji. Czyli wykrywanie osób zakażonych pozwala zidentyfikować źródło zakażenia. To jest ten pierwszy element, o którym mówiłam, prawda? Pierwszy, drugi to jest transmisja i trzeci wrażliwa populacja. Z jednej strony testy służą do potwierdzenia objawów, które mamy, czy jest to COVID, czy jest to inne zakażenie górnych dróg oddechowych. Drugie to jest identyfikacja osób zakażonych, które mogą stać się źródłem zakażenia dla innych osób. Te osoby zakażone mogą czuć się znakomicie i być bezobjawowe, ale zakażając osobę o upośledzonej odporności, osobę starszą, mogą spowodować ciężką chorobę. Więc to jest ten powód, że wykrywanie osób, które są zakażone
izolowanie ich.
Izolowanie oczywiście zmniejszy tę transmisję w populacji, czyli zmniejszy możliwość zachorowań, które mogą być ciężkie.
I tu kropka.
Panie redaktorze, tak. Ale jeśli mogę dwa słowa. Jeżeli my w tym momencie przyjmiemy taką opcję, no to jest pytanie o to, co pani profesor sądzi o tym, co zrobili Szwedzi, o tym, czy...
No właśnie, chciałem teraz zapytać. Kwestie związane ze zastosowaną metodą. Czy ten lockdown był potrzebny w pana opinii, czy nie?
W takiej skali, w jakiej dokonano, na pewno nie, dlatego że gdyby pan minister od początku zlecił pracę instytutom badawczym, poszczególnym uczelniom i jeszcze do tego odpowiednio to sfinansował, to byśmy już po miesiącu wiedzieli, że choroba nie jest tak groźna, jak wynikało z pierwszych informacji. Bo ja nie krytykuję tej obawy, która się pojawiła, bo rzeczywiście wtedy...
To znaczy, proszę szczegółowo wyjaśnić, dlaczego pan nie krytykuje obawy?
Nie krytykuję, dlatego że jeżeli dane z Chin mówiły o tym, że dużo ludzi umiera, no mogliśmy zakładać, że coś podobnego będzie miało miejsce w Polsce. Natomiast po miesiącu mieliśmy już pewne dane epidemiologiczne, poza tym powinniśmy
Czyli ten
pojawić...
początkowy lockdown dwutygodniowy, miesięczny, tak, miał rację bytu.
Natomiast później należało obserwować, co się dzieje w sąsiednich
Ale już
krajach.
Odwołać ów lockdown.
Zdecydowanie tak, bo wie pan, ja oglądałem w maju, co się dzieje na Białorusi, paradę w Mińsku i sobie powiedziałem, że Łukaszenko robi najlepszy eksperyment biologiczny, bo jeżeli jest prawdą to, co tutaj nasi wirusolodzy głoszą, to za chwilę na Ukrainie będzie sytuacja, na Białorusi będzie jak we Włoszech. No na szczęście dla Białorusinów okazało się, że nie umierają jak muchy, tylko normalnie funkcjonują. Szwecja to jest następny przykład państwa krytykowanego za inną taktykę. Natomiast znowu w tej chwili we wrześniu wiemy, że jeśli chodzi o śmiertelność, to mimo tego, że oni nie zastosowali lockdownu, mimo tego, że maski zalecali, a nie wymuszali, bo jest różnica między zaleceniem a przymusem prawnym obarczonym mandatami, dlatego mówię o terrorze maseczkowym, a nie o rozsądnym odwołaniu się do inteligencji Polaków, którzy sami by wiedzieli, czy na przykład idąc do swojej starej babci, czy do rodziców w wieku podeszłym, to mają być w masce, czy bez maski. Natomiast nas się robi ludzi nieinteligentnych, którym jeżeli władza nie narzuci czegoś, to znaczy są za głupi, żeby zrozumieć, na czym polega troska.
Dziękuję, to był komentarz. Profesor Joanna Zajkowska, lockdown, zastosowana metoda. Pani komentarz. Była nadwymiarowa? Pani opinii?
Ja myślę, że to jeszcze potrzeba trochę czasu, żeby ocenić, ponieważ ja się przyglądałam też, co się dzieje w Szwecji i rzeczywiście tam przyjęta metoda w założenia byłaby słuszna, gdyby udało się ochronić osoby starsze. Nie udało się. Tam jednak śmiertelność w
pewnym okresie była bardzo wysoka. To, co teraz obserwujemy, panie profesor, taki drobny komentarz, to, co teraz obserwujemy choćby w Augustowie czy w innych domach pomocy społecznej, wydawałoby się, że powinniśmy się nauczyć, wyciągnąć wnioski, czy ze Szwecji, czy z Włoch, czy z Hiszpanii i nie popełniać ich w naszym kraju, ale okazuje się, że zapomnieliśmy, rozluźnienie było zbyt duże. No i mamy tę rosnącą liczbę przypadków w domach opieki społecznej i domach pomocy społecznej.
W domach opieki, no w tej chwili część tych osób już jest w oddziałach zakaźnych u nas w szpitalu. Natomiast chciałam wrócić do testowania, że bardzo się cieszę, że zmieniła się strategia testowania, żeby to nie było testowanie w ślepo przesiewowe całych populacji, tylko rzeczywiście skierowane jako narzędzie do wykrywania osób zakażonych. Czyli cieszę się, że takie
Czyli
narzędzie
mam diagnostyczne objawy, nie mam węchu na przykład, idę, zgłaszam się do lekarza, a ten mnie kieruje na test
tak
i robimy
jest,
badanie.
Tak, cieszę się, że lekarze rodzinni otrzymali to narzędzie, ponieważ mogą
zlecić.
Tak, i wtedy wywiad epidemiologiczny pozwala jeszcze zbadać osoby dzięki wywiadowi epidemiologicznemu. Można wychwycić te
czyli
osoby,
pani profesor,
osoba
jeszcze
zakażona.
Nie czyli podsumowuje owego lockdownu, wyciąga tutaj wnioski, że był na przykład zbyt daleko idący, za długi czy coś w tym stylu.
Ja myślę, że jeszcze potrzeba pewnego dystansu i czasu, żeby ocenić właściwie, która strategia była najlepsza.
No, ale
gdzie
ten czas się nam
błędy.
Skraca, pani profesor, no bo zbliża się, jak widzimy po tej liczbie rosnących przypadków zakażeń, zbliża się kolejny atak.
Ale też już jesteśmy już bogatsi o doświadczenie, w związku z tym ja uważam, że
to właśnie
tutaj
podkreślanie
tego
dystansu. Zacznę od pani profesor,
jest...
jeśli chodzi o doświadczenia. To jakie doświadczenia mamy?
Że wiemy, że maseczki jednak są skuteczne w dużym stopniu, że zachowanie dystansu bardzo pomaga, że świadomość ludzi się... Jestem przeciwna straszeniu, natomiast jestem za tym, żeby mieć pełną świadomość ryzyka, że jednak są osoby, które mogą sobie z tą infekcją nie poradzić i są narażone.
A klinicznie mamy metody wspomagania tych osób, które mają ciężki przebieg owego zakażenia, czy tej choroby covidowej.
Tak, też już mamy lepsze
chociaż
doświadczenie.
Chociaż dużo zgonów.
Jest
coraz bardziej.
Tak, już nie są zaskoczeni, już wiemy, jakie parametry monitorować, z jakimi lekami wkraczać, żeby w jaki sposób diagnozować. Także tutaj jesteśmy bogaci o doświadczenie własne już, jak również to, którymi dzielą się koledzy z krajów, gdzie tych zakażeń było więcej.
Pytanie do pana profesora. Doświadczenia. Na co wskazuje?
Proszę pana. Po pierwsze, ignorujemy to, że lecząc jedną chorobę, jednocześnie prowokujemy inne. Dlatego, że znowu o tych maseczkach. Dermatolodzy alarmują, jak dużo jest w tej chwili zachorowań, zmian skórnych w obrębie twarzy. Jak na skutek stresu psychicznego zwiększyła się liczba usienia plackowatego. Jak pogorszył się przebieg innych chorób psychosomatycznych.
To coś się robi mi na czubku głowy, to też może być efekt stresu?
Jeżeli to jest normalne męskie usienie, to nie. Natomiast jeżeli będzie to plackowate wypadanie włosów, to niestety, ale stres.
Ja rozumiem.
Następna sprawa bardzo alarmująca i to nie ja mówię, tylko pan profesor Jasem, pan profesor Szczyrek ostatnio mówił, tak. Że dramatycznie spadła, bo 1/4 liczba kart Dilo, że chorzy przerażeni przez te medialne komunikaty nie zgłaszają się do lekarzy.
Co to znaczy karta Dilo?
To jest diagnostyka i leczenie onkologiczne.
Rozumiem. Czyli zajęliśmy się COVID-em, zostawiliśmy tak, inne choroby tak, na boku.
Bo paradoks polega na tym. Ja zajrzałem przed audycją tego, jak tak. Wygląda sytuacja na Podlasiu. Nikt nie umiera, natomiast mówi się znowu groza jest, bo jest jakaś liczba zakażonych osób. Natomiast nikt nie mówi o tym, że w tym czasie na tym Podlasiu, tak już dzieląc te 1100-1200 osób, które w Polsce codziennie umiera, umiera, jeżeli przez 16 w granicach 60 osób.
Tak. Z powodu COVID-u?
Zniknęła... Nie. Z innych przyczyn. Zniknęła śmierć z innych przyczyn niż COVID. Dzisiaj jest choroba, to ktoś ładnie nazwał, choroba celebrycka COVID-2019. To jest normalna choroba, ja to chcę powiedzieć, która tak może doprowadzić, tak tu się zgadzam całkowicie z panią profesor Zajkowską, do śmierci, ale do tego są potrzebne niestety jeszcze inne problemy.
Ja rozumiem.
I my dyskutujmy o chorobie jako czymś normalnym, a nie wyolbrzymiajmy. Nie
o chorobie przenoszonej drogą kropelkową i aerozolową.
Tak, jak każda inna choroba wirusowa, która jest, atakuje układ oddechowy. Mało tego, psychiatrzy alarmują, że w tym momencie pojawia się cała masa też zaburzeń odłagodnych, począwszy od fobii, a skończywszy na reakcjach wręcz paranoicznych. Dlaczego my to wszystko ignorujemy? To jest pytanie o cenę, czy lecząc jednego człowieka, który ma COVID, powinniśmy w tym momencie zapominać o chorobach innych osób, które być może umrą, dlatego że służba zdrowia właśnie przez ten lockdown, przez strach, który wprowadzono, była sparaliżowana. No jeżeli doszło do takiej sytuacji, że kobieta w ciąży ginie przez głupotę lekarzy, którzy się boją przyjąć pacjentkę, tylko jest odsyłana do szpitala i ginie jej dziecko, no to chyba to powinien być sygnał alarmujący dla wszystkich nas jako lekarzy, jako dla ministra, że trzeba odejść od tej propagandy strachu, że trzeba mówić o chorobie normalnie, że trzeba, tak, to co robią zakaźnicy, ale też mówić, że istnieją inne powikłania, którymi się zajmują lekarze interniści, że część z tych pacjentów trafia na OIO. To też prawda. Więc wtedy my będziemy rzeczywiście skuteczni. Natomiast maska
już musi pan Karpes, profesor, postawić kropkę.
Dobra, dziękuję.
Nie, nie, ale niech pan dokończy to zdanie. Maska jest dla pana symbolem.
Maska ta bawełniana, jeszcze raz podkreślam, nie chirurgiczna, nie N95, jest symbolem tylko podporządkowania. Władza robi eksperyment socjologiczny, na ile Polacy wiernie wypełniają jej polecenia. I to bez wnikania w naturę. W ostatnim liście ja poprosiłem, żeby zakończyć tę dyskusję, żeby nasi naukowcy dokonali eksperymentu, który zrobili Amerykanie, które udowadniają, że maska bawełniana przed niczym nie chroni. Wirus wędruje sobie w lewo i prawo.
Ale jeśli ktoś chce nosić, niech nosi.
To niech nosi, oczywiście. To nie ma sporu. Natomiast chroni układ odpornościowy i zdrowie człowieka, bo nie ma leków specyficznych na wirusy. Nad tym pracujemy. Natomiast dlatego nie umieramy, mimo że są wokół nas miliardy drobnoustrojów, bo mamy układ odpornościowy, który te wirusy zabija. Podwyższona temperatura to jest jeden z elementów, który zabija wirusy. Ciągłość tkanek to jest następny element. A te mimo tego, jak alergolog, ja jestem przerażony tym, co się wyczynia, chociażby w szkołach każą dzieciom bez przerwy dezynfekować ręce. Przecież to oznacza, że dzieci ze skazy otopowo będą miały za chwilę olbrzymie odczyny kontaktowe na skórze dłoni, nie mówiąc o tym przymusie maseczkowym, który też sprzyja różnego typu zaburzeniom dermatologicznym.
Dziękuję
i
bardzo.
O tym lekarz ma obowiązek mówić i alarmować społeczeństwo, żebyśmy się nie skupili wyłącznie na jednym elemencie, który w tej chwili urósł do opowiadania o tym, że rzeczywiście straszny korona potwór nas zabija.
Pani profesor, proszę o podsumowanie.
Ja muszę powiedzieć, że pan profesor poruszył bardzo ważny temat, że w tej chwili jest ta zmiana strategii, co cieszy wszystkich lekarzy, myślę, racjonalnie myślących, żeby nie utrudniać dostępu do placówek służby zdrowia chorym z innymi chorobami. I tutaj właśnie otwarcie się POZ-ów, żeby nie tylko zwiększyć ilość porad tych takich face-to-face tak zwanych. Mamy ten trzystopniowy w tej chwili podział szpitali, który będzie się zajmował właśnie możliwością izolacji, żeby ten pacjent nie obijał się o zamknięte drzwi, bo obawiamy się COVID-u, tylko są miejsca izolacyjne, gdzie oczekuje na wynik testu. Mamy oddziały zakaźne i te oddziały, gdzie stosowane są procedury
specjalistyczne. Czyli mamy ścieżkę COVID-ową, ale z drugiej strony normalnie funkcjonuje służba zdrowia.
Tak. Taką racjonalną, dopasowaną do sytuacji.
Kwestia maseczek i całej reszty. Pani profesor, jednym zdaniem.
Kwestia maseczek. Ja jestem zwolenniczką maseczek i dystansowania. Maseczki tam, gdzie nie można utrzymać dystansu. Maseczki nawet bawełniane. Po pierwsze, to jest sygnał taki, że pamiętamy, że jest jednak epidemia, że są wśród nas ludzie słabsi immunologicznie, niekompetentni. Nie wszyscy prowadzimy higieniczny tryb życia, nie wszyscy mamy wydolny układ immunologiczny. Dla niektórych osób to może być choroba jednak ciężka i
śmiertelna.
Nawet bardzo ciężka. Tak, tak. Także ja jestem jednak poza maseczką i dystansowaniem, nikt na razie lepszego sposobu nie wymyślił. Natomiast woda z mydło również niszczy wirusa.
Także dezynfekcja powinna być utrzymana. Wszystko oczywiście rozsądnie. Lepsze mydło niż alkohol. Dziękuję pani bardzo. Kłaniam się. I w tej sprawie to na razie mamy takie opinie. Próbowaliśmy dzisiaj zderzyć osoby, które mają różne spojrzenie na kwestie związane z koronawirusem. Naszymi gośćmi byli profesor Joanna Zajkowska oraz profesor Ryszard Rutkowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję państwu za udział w audycji.
Dziękuję, do widzenia Państwu.
Kłaniam się.
Dziękuję również, tak? Do widzenia.
Dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.